Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Wtorkowy poranek. Kłaniam się Państwu. Gościem kluczowego poranka jest pani poseł Lewicy i jedynka z Lewicy w Poznaniu, Katarzyna Überhan. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani poseł, wpierw pytanie dotyczące list Lewicy. Byliście zaskoczeni, kiedy Robert Biedroń na dość ciekawej liście Lewicy dołożył wam Janę Szostak? Uśmiech pani poseł jest już odpowiedzią na to pytanie.
Nie, pan, znaczy ja się śmieję z innego powodu, że tutaj pan redaktor tak dobrze wie, jak to się mniej więcej zadziało.
Element naszej pracy. Każdy dziennikarz musi mieć dobry wywiad.
Tak, zresztą taka jest prawda, że Robert Biedroń dzwonił do mnie po tym, jak Jana nie znalazła się na liście koalicji i zapytał, czy znalazłabym dla niej miejsce na poznańskiej liście. I powiedziałam, że postaram się, chociaż powiem szczerze, nie było to najprostsze zadanie, ponieważ lista była już wstępnie zamknięta, ale jeszcze nie było prezentacji całej listy. To było jeszcze trochę czasu do rejestracji listy. Więc pewne
I nie chciała pani powiedzieć Biedroniowi coś takiego. Na przykład, słuchaj Robert, tu jest taka sytuacja, teraz rozmawiamy, ludzie jadą do pracy, może musieli wstać o godzinie 6 rano, wyrychtować dzieciaki i może w trakcie tej pracy muszą iść coś załatwić u lekarza, więc tutaj rozumiem profesor Dawid Murawa, który daje szansę na waszej liście, że coś tej służbie zdrowia poprawi, ale jak taki wyborca jedzie samochodem i myśli, czym tym krzykiem na bezdechu pomoże w moich sprawach Jana Szostak? Chyba raczej to jest obciążenie niż szansa waszej listy.
Znaczy to jest siła naszej listy, że jest tak różnorodna. Zresztą doktor profesor Murawa to też osoba, która w 2019 była na listach Platformy. W tym roku, w tych wyborach się na tej liście nie znalazła, ale tutaj dużo wcześniej już była ta propozycja i wyszła ona faktycznie ode mnie do profesora Murawy, bo znamy się w ogóle jakby troszkę z inną ścieżką od wielu lat. Ja go zresztą próbowałam jeszcze do wiosny przyciągnąć w czasie, jeszcze jak tworzyłam, budowałam wiosnę. Wtedy mi się to nie udało. Teraz jest z nami. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ale tak jak może czasami się mówi, że Platforma ma swoją prawą i lewą nogę, można by przyjąć, że tak samo na Lewicy możemy mieć naszą prawą i lewą.
Czyli
prawe i lewe skrzydło.
Więcej lewego skrzydła w Lewicy. No trudno sobie to gdzieś wyobrazić, ale rozumiem.
Ja uważam siebie osobiście, osobę wywodzącą się z wiosny, uważam bardziej za lewicowo-centrową osobę, jeżeli chodzi o poglądy. Więc mamy Janę, która jest bardziej w lewo ode mnie i mam profesora Murawę, który uważam, że jest bardziej w prawo ode mnie, ale podziela nasze wspólne wartości. I dlatego te osoby są potrzebne, bo tak naprawdę odpowiadają na potrzeby różnych środowisk. I to są bardzo, bardzo różni, zupełnie diametralnie różni wyborcy, te wyborcy Jany i wyborcy
profesora Murawy. To muszę zapytać o Waldemara Witkowskiego, którego żelazem wyborczym wypalacie. Jak to się stało, że nie dostał miejsca na wielkopolskiej liście Lewicy? Też udało mi się taką informację zdobyć, że gdzieś miał szansę mieć miejsce biorące w Pile, został tak naprawdę wysłany na dalekie południe kraju i to chyba do miejsca, gdzie ma słabą pozycję, by zostać senatorem. Nie chcieliście Witkowskiego? Zasłużony jednak i rozpoznawalna postać w Poznaniu.
Nic nie wiem o Pile, powiem w ten sposób. Faktycznie były starania z naszej strony, również jako szefów województwa Lewicy, o to, żeby Waldemar Witkowski miał swoje miejsce do Senatu z Wielkopolski. Bo myślę, że to byłoby z korzyścią dla nas wszystkich. Pewnie mogłaby możliwość wspólnego prowadzenia kampanii. Poza tym tutaj też się znamy, znają go działacze. Pewnie łatwiej byłoby zebrać podpisy, łatwiej byłoby prowadzić Waldemarowi Witkowskiemu kampanię.
No to jak to się stało? No,
to jest paradoks.
Jana Szostak, tak, Waldemar Witkowski,
ale
nie.
Mówimy o zupełnie innych historiach, to znaczy mówimy o, z jednej strony o Jana, czy profesor Murawa, to jest lista do Sejmu i lista do Sejmu z okręgu poznańskiego, gdzie jako liderka listy jednak pewnie i też szefowa województwa na wpływ list miałam jednak wpływ na kształt tej listy i też, jeżeli chodzi o Janę, jeszcze jedno istotne zdanie, uważam, że Poznań jest na tyle tyle postępowym i otwartym miastem, to że tak naprawdę tylko Warszawa i Poznań są w stanie z taką postacią.
Nie słyszymy, pani poseł, właśnie westchnięcia tych ludzi stojących w korkach, którzy może zastanawiają się, jak racjonalnie zagłosować.
A że lista warszawska już wtedy była po prezentacji, dlatego właśnie był Poznań. Ale na liście poznańskiej jest bardzo wiele innych nazwisk, które państwo też znają. Są tak, praktycznie wszystkie osoby to są aktywiści i radni, radni osiedlowi, radni miejscy, radni powiatowi. Także tam są osoby młode, większość z nich bardzo doświadczona, pomimo młodego wieku, ale też są osoby zaczynające swoją ścieżkę, jak 21-letnia Emilia Majeryk z Młodej Lewicy. Także dla każdego coś dobrego.
Mam jeszcze pytanie o program. Jeśli możemy porozmawiać o programie, rozmawiam z panią poseł Katarzyną Iberhan. Proszę państwa, ten młot pneumatyczny, który być może do państwa dochodzi, to jest tak, że my się dla państwa zmieniamy na lepsze, trochę jak przy budowach dróg i coś tam panowie na dole robią. To absolutnie nie jest próba zagłuszania pani poseł tutaj w naszym studio. Ja chciałbym zapytać o obietnicę, między innymi obietnica, którą państwo dajecie, 1000 zł dla każdego studiującego. No, ja mam takie pytanie trochę jako wykładający.
Domyślam się.
Z jednej strony studia to jest inwestycja, więc trochę każdy powinien sobie w siebie zainwestować. Z drugiej strony jest tak, ja może to szczerze powiem, że spory procent studentów to są ludzie, którzy studiują z przypadku, którzy po prostu myślą coś, nie mają pomysłu na samych siebie. Czy faktycznie to jest dobry pomysł, żeby każdemu bezwarunkowo, tak jak jest to napisane w waszej obietnicy, dać 1000 zł tylko dlatego, że studiuje?
Powiem tak, tych studentów wbrew pozorom nie jest aż tak wielu. Mierzymy się jednak ze starzejącym się społeczeństwem i ludzi wchodzących na rynek pracy jest mniej niż tych z niego schodzących. I uważamy, że to jest wydatek, na który stać polskie państwo. Jeżeli mamy 500, a teraz już 800 plus na każde dziecko, no często słyszymy osobiście to również słyszę od rodziców i rodziców dzieciaków właśnie, którzy kończą szkołę średnią i wybierają się na studia. Z reguły te studia są poza miejscem zamieszkania. I w takiej sytuacji rodzicom jest trudno, jest coraz trudniej ponosić koszty wysyłania dzieci na studia. Ponieważ bardzo drogie są mieszkania na wynajem, właściwie to nie są, tych studentów zazwyczaj nie stać, tych rodziców nie stać nawet na mieszkanie. To są pokoje, ale to są pokoje w dużych ośrodkach akademickich.
Teraz zawsze były pokoje, studenci zawsze mieszkali w pokoju.
No jasne, ale tylko, że kiedyś te pokoje, tylko, że teraz jak spojrzy się na cenę, to koszt takiego pokoju dla studenta tak naprawdę jest na poziomie wynajmu mieszkania. To jest, kosztuje tyle, co wynajem mieszkania.
Pani poseł, ci studenci z zamożnych rodzin też powinni dostać te 1000 zł? No bo pani mówi o tych studentach z rodzin niezamożnych, no ale mamy również studentów.
Znaczy ja nie mówię o niezamożnych. Te osoby, które mówią, że to jest dla nich wysiłek, to nie są osoby niezamożne. Powiedziałabym, że to są osoby o średnich dochodach. I większość studentów, myślę, w tej chwili. Też moja siostra nie tak dawno, że tak powiem, zaledwie parę lat temu zakończyła naukę. Zakończyła studia i sama studiując dziennie miała jakieś dwie dodatkowe prace, pomimo tego, że starałam się ją też wspierać z uwagi na to, że jakby straciłyśmy wcześniej mamę, więc jakby wzięłam na siebie ten ciężar i wiem, pomimo tego, że
pytanie dotyczące pewnej sprawiedliwości społecznej. Czy taka sytuacja chociażby jak w pani rodzinie jest porównywalna na przykład do kogoś, kto jest z rodziny zamożnej, kogoś, kto na przykład płaci z rodziny, gdzie się płaci duże podatki? Czy tam też ten transfer 1000 zł powinien pójść? Czy rzeczywiście taki warunek bezwarunkowego wsparcia wszystkich jest pani zdaniem warunkiem sprawiedliwym po prostu?
To znaczy, jeżeli mówimy o sprawiedliwości, pewne podejście równościowe zakłada właśnie wsparcie bez względu na okoliczności, tak jak jest zresztą z 500 czy 800 plus. Chcę przypomnieć, że są też inne formy wsparcia. Pamiętam je z czasów swoich studiów i myślę, że to się akurat nie zmieniło, że są nadal stypendia socjalne i tak dalej. Więc jeżeli mówimy o grupie, która wymaga dodatkowego wsparcia, to te dodatkowe formy wsparcia już też są i takie osoby, to nie wyklucza tych dodatkowych form wsparcia, które faktycznie są wtedy już uzależnione od dochodu i od sytuacji materialnej danego studenta czy studentki. Ale my mówimy o takim zastrzyku gotówki, jak powiedziałabym, na start, właśnie bez różnicowania, kto jest z jakiego domu i kto ma jakie możliwości. Podobnie jak jest zresztą, bo to ma być troszkę podobne rozwiązanie do tego, o którym mówimy mówiliśmy o przy 500 czy 800 plus na każde dziecko bez granicy dochodu.
Mm-hmm. Kolejna obietnica lewicy to domowy transport dla wszystkich uczniów. Ja trochę się przygotowałem i skonsultowałem ten pomysł z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim, pytając go, ile by to kosztowało w Poznaniu. I tak na oko, bo pan prezydent mówił, że mu trzeba by to przeliczyć, byłoby to powyżej 10 milionów. Dziennikarze w 2015 roku, kiedy ten pomysł krótko funkcjonował w Poznaniu, wyliczyli, że wówczas, gdyby to wprowadzić dla wszystkich uczniów te ponad 7 lat temu, to było wtedy 3 miliony. No, dzisiaj to jest powyżej 10. Przemnażając przez wszystkie miasta, które mają transport publiczny, czy to jest realna obietnica, pani poseł?
Oczywiście, że jest realna, skoro, jak już sam pan redaktor wspomniał, to funkcjonowało w Poznaniu,
bo miasta nie było na to stać.
Dzieciaki bez biletów, był to program, który został wprowadzony, gdy Lewica była w koalicji rządzącej w tym mieście. I nie wiem, czy to do końca tak. Po prostu Lewica przestała być koalicjantem i rozwiązanie też przepadło. Tak to z tego, co pamiętam, się potoczyło. W tej chwili, żeby była też jasność, w Poznaniu jest stosunkowo korzystne rozwiązanie, bo nie wiem, czy państwo...
Znaczy 60 zł za bilet, 5 zł
60 zł rocznie, to jest dobra, to jest korzystna...
No właśnie, to dlaczego nie 60 zł, tylko od razu
już,
za darmo? No
bo to rozwiązanie już jest, ale dlatego, że tutaj
poseł.
Mówimy akurat o Poznaniu, więc to jest tworzymy go dla całego kraju, nie wyszczególniamy go na poszczególne miasta, potem w praktyce oczywiście w różnych miastach wygląda to różnie. Więc jeżeli tutaj miasto jest w stanie zaoferować to rozwiązanie 5 zł miesięcznie, to równie dobrze jest w stanie zaproponować rozwiązanie bezpłatnych biletów dla dzieciaków. No, myślę, że to...
Uważa pani, że budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki koszt, bo to musiałoby pójść wtedy z kasy centralnej?
Znaczy myślę, że tak, bo w ogóle my mamy trochę inny pomysł na wsparcie i sfinansowanie samorządu. Na przykład uważamy, że subwencja oświatowa powinna być zwiększona, ta, którą otrzymuje samorząd, a wynagrodzenia nauczycieli nie powinny być pokrywane z subwencji, ale tak jak innych pracowników budżetowych, wprost z budżetu państwa. Więc to też zostawia wtedy po stronie samorządu więcej środków, bo w tej chwili wiemy, że samorządowi ta subwencja nie wystarcza i musi kosztem innych swoich wydatków pokrywać tą różnicę, to czego brakuje, na co nie wystarcza subwencja oświatowa. Mhm.
Proszę państwa, dotykamy zaledwie kilku propozycji Lewicy. Ja muszę powiedzieć, że czytając to, no to Pan Bóg człowiekowi tyle nie obiecał, ile państwo w swoim programie. Kolejny pomysł to bon kulturowy dla seniora. 50 zł na kulturę dla seniora. To się może do językowej wersji bym tego sformułowania doczepił, bon kulturowy, bo na kulturę raczej. Ale w skali kraju, gdzie mamy ponad 8 milionów emerytów, liczba tych emerytów w starzejącym się społeczeństwie będzie wzrastać, daje to rocznie pod 5 miliardów, prawie lekko licząc. Który minister finansów, nawet z lewicy, zaakceptuje wydatek w postaci kieszonkowego miesięcznego dla seniora, żeby poszedł do kina, teatru, czy kupił książkę w takiej kwocie?
cały czas mówimy, że kultura jest niedofinansowana, że Polacy nie wydają na kulturę, bo ich na nią po prostu
nie stać. No, kultura jest, przepraszam, dobrze sfinansowana. Mamy nowe muzea, kilkadziesiąt nowych muzeów powstaje. Mamy sferę
panie redaktorze, ja akurat doskonale... akurat twórców. Jeżeli chodzi o muzea, to troszkę wiem, ponieważ jakby jestem w procesie tutaj prawie, że po przyjacielsku już przez te ostatnie lata znajomości z dyrektorem Terleckim, dyrektorem muzeum Powstania Wielkopolskiego, który bardzo, bardzo zabiega o środki, więc wiem, jak to jest z tymi pieniędzmi. Nie jest tak świetnie. To znaczy, to wymaga bardzo dużej pracy i współpracy również polityków ponad podziałami,
żeby
pozyskiwać te środki. Nie potrafię się odnieść, bo wtedy nie byłam posłanką. Teraz to jest moja pierwsza kadencja, więc wiem, jak to przez tą kadencję wyglądało i jak trzeba sobie radzić. I to jest przy współpracy i rządu, i samorządu, przy bardzo dużym udziale przecież właśnie
sejmiku województwa. Ale przepraszam, ten bon dla seniora będzie bezpośrednio, bo przecież gdyby senior nawet z Poznania otrzymał ten bon, to on niekoniecznie musi iść do Muzeum Pana Terleckiego. Uważa pani, że faktycznie w taki sposób ten bon bezpośrednio pozwoli wspierać kulturę?
Oczywiście, że tak. Bo będzie zwiększy to, w mojej ocenie, zwiększy popyt na dostęp do kultury. No, w tej chwili mamy różne oddolne akcje wspierające seniorów. To jest tam, mamy przecież paragon dla seniora w znanej, popularnej kawiarni. Sama się do tego dołożyłam. Dlaczego musi być tak, że my jako społeczeństwo...
Poznańskiej kawiarni.
Dlaczego musi być tak, że my jako społeczeństwo zawsze się zrzucamy i dorzucamy? Oczywiście zrobiłam to z przyjemnością, jak wiele innych osób, bo można zobaczyć na tablicy jest bardzo wiele paragonów, ale też jest bardzo, bardzo, bardzo wielu gości, bardzo wielu seniorów korzysta z tej możliwości, po to, żeby tylko zjeść sobie lody, które znają pewnie, bo to są cały czas te same lody, które pamiętam z dzieciństwa, więc to, jaka jest skala potrzeb tej grupy, jest naprawdę ogromna. Więc jeżeli jako społeczeństwo stać nas na to, żeby się zrzucić na lody i kawę, to dlaczego ma nie
to
być...
To 5 miliardów też państwa. Łatwo możemy wyknąć.
Znaczy, no, to jest prawda jest taka, że budżet państwa to jest 500 miliardów złotych, z czego drugie tyle szacujemy jest pokrywane w różnych funduszach. Chcę zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość przewidziało większy budżet na kolejny 2024 rok, więc pewnie też na realizację części swoich obietnic. My po prostu inaczej tym budżetem zagospodarujemy. Tak jak w budżecie domowym.
Narażając się kolegom z serwisu, krótkie pytanie, jaki procent osiągnie pani zdaniem Lewica w tych wyborach?
Ja cały czas powtarzam, że powtórzymy nasz wynik z 2019 roku, że będzie to wynik podobny, dwucyfrowy, dwa mandaty dla Lewicy z Poznania.
Bardzo dziękuję, Katarzyna Iberhan.
Dziękuję również.
Kłaniam się państwu, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.